moi drodzy, będziemy słuchać Słowa Bożego. Dzisiaj nie będzie to długi tekst. Ten tekst będzie bardzo krótki. To będzie jeden werset zasadniczo, może dwa, ale ten drugi werset powtarza nam treść tego pierwszego wersetu. Czyli będą dwa pierwsze wersety z Ewangelii Jana. Ale moi drodzy, do przyjęcia tego słowa musimy się dobrze przygotować, bo wejdziemy w przestrzeń, w taką przestrzeń, która prawdopodobnie w żadnym innym miejscu Pisma Świętego nie istnieje. I mnie osobiście będzie bardzo trudno o tym mówić, bo zaraz się przekonamy też dlaczego. Po prostu brak słów, żeby mówić o tym, co Święty Jan będzie chciał nam tutaj na samym początku przekazać. Stąd będzie używał słów bardzo prostych, będzie je powtarzał, ale w tych powtórzeniach będzie się zawierać coś niesamowicie głębokiego. To nam też pokaże, moi drodzy, tajemnicę prostoty Boga. Że Bóg jest niesamowicie prosty, to tylko my jesteśmy bardzo skomplikowani. I dlatego jest nam go trudno przyjąć, zrozumieć, próbujemy, siłujemy się, wymyślamy tysiące konstruktów intelektualnych, piszemy tomy, zdajemy egzaminy, piszemy książki, doktoraty, habilitacje. A zaraz zobaczymy, jak bardzo Bóg jest prosty. I tą swoją prostotą chce nas umacniać, chce nas oświecać, chce się też nam okazać jako bardzo, bardzo bliski. Co oczywiście nie niweluje wymiaru tajemnicy. My tutaj też musimy bardzo mocno kłaść nacisk na ten wymiar, ponieważ żyjemy w społeczeństwie, w środowisku, w świecie, w którym człowiek chce wszystko wiedzieć. Chce wszystko poznać według swoich kategorii. Chce wszystko zdefiniować i mieć to natychmiast, ogarnąć to natychmiast. A z Bogiem jest inaczej. I dlatego tutaj potrzeba otworzyć swoje serce na tajemnicę. Tajemnicę ogromnej prostoty, ogromnej delikatności, piękna Boga, która też za chwilę nam się odsłoni. Ja by tak się stało, otwieramy nasze serca na obecność Ducha Świętego, tego, który jest autorem Pisma Świętego, współautorem wraz z człowiekiem, tego, który sprawia, że to Słowo Boże staje się żywe w nas. I to Słowo Boże również od wewnątrz nas poucza, nas pociesza i nas leczy. Panie Jezu, nasz Mistrzu, oddajemy Ci nasze umysły i serca. I prosimy Cię, stań się obecny pośród nas, w mocy i prawdzie Twojego Ducha. Stajemy przed Tobą z ogromnym pragnieniem poznawania Ciebie, dotykania prawdy o Tobie, która jest samą miłością. Dlatego prosimy Cię, poślij nam Twojego Ducha, tę miłość, która łączy Ojca i Ciebie. Aby On nas oświecał, prowadził i ukazywał nam Ciebie. Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odmów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. moi drodzy, już pierwsze takie wprowadzenie do prologu janowego miało miejsce tydzień temu, więc już wiemy, że jest to utwór poetycki, który posiada cechy poezji, choć już nie jest ani typową poezją hebrajską, ani helenistyczną, grecką. Jest utworem stworzonym na wzór utworu poetyckiego, ma swoje zwrotki, swoją rytmikę, też posiada figury, obrazy literackie, metafory stosowane w poezji, ale to, co najważniejsze, prolog stanowi po pierwsze streszczenie całej Ewangelii Jana, jest takim utworem pokazującym historiozbawczą drogę Boga do człowieka. I kolejna sprawa, prolog łączy w sobie bardzo różne światy. Przede wszystkim oczywiście świat kultury semickiej, tej biblijnej hebrajskiej, i Biblii hebrajskiej, i aramejskiego targumu, o czym zaraz też powiem, i też elementy kultury greckiej wraz z jej wymiarem filozoficznym, mądrościowym. Jest to, możemy powiedzieć, taka próba, czy nawet takie arcydzieło uniwersalności, ukazania, że ten Bóg, który przychodzi do człowieka, przychodzi do każdego. Bez względu na to, czy jest on wychowany w kulturze semickiej, czy też jest już wzrastał w kulturze grecko-rzymskiej. Słowo przychodzi do wszystkich. I mamy ten nasz tekst. Ja go tak celowo tutaj, moi drodzy, zamieściłam też po grecku, bo tutaj te słowa są bardzo, bardzo ważne i układ też tych słów. I będę wszystko po kolei tłumaczyć i powtarzać tak dużo, tak wiele razy, że myślę, że dzisiaj już ten pierwszy werset i może też i drugi będziemy już znać po grecku na pamięć. Więc jak to słowo brzmi? Z Ewangelii według świętego Jana. En arche, en hologos. Kai hologos en proston theon. Kai theos en hologos. Hutos en arche, proston theon. Jako będę czytać i tłumaczyć kilka razy, żeby też to słowo zapadło nam w serce, bo lekcjo, właśnie lektura pisma, to jest też wielokrotne czytanie słowa, aby nawet ten dźwięk i to słowo, żeby dotarło przez nasze ucho do naszego serca. To tak jak mówi dzisiejsza Ewangelia Markowa, ta o przypowieści o ziarnie, że to ziarno ma padać właśnie na naszą glebę naszego serca, aby wydać plon. En arche, en hologos, czyli dosłownie my to tłumaczymy na początku, ale to en greckie to bardziej oznacza w. Jest to przyimek, który oznacza lokalizację, miejsce, czyli na początku bądź w początku. To słowo arche, jeszcze za chwilę wytłumaczę, ono zasadniczo oznacza początek, ale też coś więcej. Na początku, w początku i mamy kolejne słowo en, ale inaczej zapisane niż to wcześniejsze. Jest to czasownik być w czasie przeszłym imperfektu. Greckie imperfektum charakteryzuje się ciągłością. To nie jest pojedyncze, punktowe wydarzenie, które miało miejsce i się skończyło, ale czynności w imperfektum oznaczają ciągłość trwania, istnienie. Na początku było. Tutaj oczywiście się wszystko rozciąga. Dla nas jest to rzeczywistość oczywiście ograniczona, bo zawsze dla nas coś musi mieć swój początek i koniec, dla Pana Boga niekoniecznie. Było słowo, hologos. Też nie, w tym momencie jeszcze nie będę tłumaczyć tego słowa, bo to jest słowo orkiestra, możemy powiedzieć. Słowo przepadzisty wałek, który posiada kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt znaczeń. Ja tylko kilkanaście z nich przywołam, żebyśmy też mieli wyobrażenie, jak bardzo nośny termin tutaj został przez ewangelistę użyty. Czyli na początku, w początku było słowo. Kaikologos i słowo. Kai może oznaczać i, to jest jeden z najczęstszych wyrazów w Piśmie Świętym po grecku. I albo a, w zależności od kontekstu. Na początku było słowo i słowo, czy a słowo, znów mamy n, było proston theon. Było u Boga. Więc mamy tutaj rozróżnienie pomiędzy logosem i teosem. Logos to jest jedna rzeczywistość, a teos, teos znaczy Bóg, od tego jest słowo teologia, czyli nauka o Bogu, jest tutaj też użyte z rodzajnikiem. No, dla nas w języku polskim to też jest rzecz skomplikowana, bo my rodzajników nie mamy w naszym języku. Natomiast w tych językach, które są i znając je też wiemy, jak bardzo są ważne i jak bardzo wiele rzeczy się zmienia, kiedy jest rodzajnik albo go nie ma. Też proszę na to zwrócić uwagę, bo do tego w odpowiednim momencie nawiążę. Słowo było u Boga. Ten przyimek pros, on jest też bardzo ważny, ponieważ użyte akurat z czwartym przypadkiem, w greckim też są przypadki, pięć przypadków, nie tyle co w języku polskim, chociaż ten wołacz piąty jest też rzadko używany, nie pojawia się często, więc zasadniczo mamy nominativ, genetiv, dativ i akuzativ, cztery przypadki. Tutaj jest użyty w akuzatywie i ten przyimek łączony z akuzatywem oznacza, że to słowo było ukierunkowane na Boga. Tak jakby stało przed nim i patrzyło mu w oczy, twarzą w twarz. Niektórzy egzegeci próbują to tłumaczyć. Słowo było ku Bogu, w kierunku Boga. To nam pokazuje coś niesamowicie cudownego. Już sama ta gramatyka, ona nam pokazuje relacyjność. Coś niesamowicie pięknego. Było u Boga, czy ku Bogu. I Bogiem było słowo. Kai theos en hologos. No, tu się wydaje wszystko zrozumiałe, ale weźmy też pod uwagę, że tu w tym przypadku słowo theos nie ma rodzajnika. No, wydawało się, że to jest nic dziwnego, ale później, kiedy jeszcze dojdziemy do tego momentu, przekonamy się, że jest to rzecz nieprawdopodobnie ważna, że z tego wyrażenia wyrosną późniejsze dogmaty Kościoła. I ten werset drugi, bo to, co sobie teraz przeczytaliśmy, to jest werset pierwszy, ten werset drugi, zobaczmy, że powtarza nam to, co było na początku pierwszego wersetu, troszeczkę zmienionej formie. Hutos, czyli dosłownie ono albo ten, ono, bo logos jest w Grece rodzaju męskiego, hologos, a u nas słowo jest rodzaju nijakiego, więc stąd też inne słowa zastępujące logos musimy też właściwym rodzaju przetłumaczyć. Więc ten czy ono tutaj było na początku u Boga. I jeszcze momencik popatrzmy na ten tekst, ci przynajmniej, którzy siedzą bliżej, mogą też to zobaczyć, że mamy tutaj w tej pierwszej zwrotce, ponieważ te dwa wersety, one nam tworzą pierwszą zwrotkę, bardzo ciekawą strukturę. Że to, co mamy na początku, en arche, en hologos, kai hologos en proston theon, powtarza nam się na końcu. Hutos en arche, czyli mamy ten element en arche na początku i mamy ten drugi element proston theon. Wydaje się, że to jest takie powtórzenie, zabieg poetycki, albo rzeczywistość przypadkowa, niektórzy uczeni twierdzą, to było dopisane później. To jest jakieś tam późniejsze powtórzenie. Ale zobaczmy, jest to taki poetycki zabieg, który nazywa się chiazmem bądź strukturą koncentryczną. Bardzo często w poezji, szczególnie w poezji greckiej czy nawet hebrajskiej, mamy tego rodzaju zabiegi, bo jeżeli zobaczymy, mamy to, co na początku odpowiada temu, co na końcu, to, co jest w środku, jest wyeksponowane. To jest jakieś centrum, na który czytelnik ma zwrócić uwagę. I co w takim razie jest tutaj tym naszym centrum? Tak, kaiteos en, kaiteos en hologos. To jest właśnie ten centralny fragment, bardzo ważny. Bogiem było słowo. Oczywiście tutaj każdy fragment jest bardzo ważny, ale też na to sobie zwróćmy uwagę, bo zobaczymy, że no nie dla wszystkich ta rzeczywistość była taka oczywista. Ale zaczynamy od początku. Na początku, czy w początku. Z czym nam to się kojarzy? Od razu mamy ochotę zapytać. Oczywiście, wszystkim, którzy czytali Ewangelię Jana, to en arche musiało się skojarzyć z początkiem Biblii. W greckiej wersji Starego Testamentu, czyli w Septuagincie, taki mamy właśnie początek Księgi Rodzaju. En arche, co jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa Bereshit. Biblia się zaczyna od słowa Bereshit, Bara, Elohim, Hashamay, Ve'et, Ha'aretz. Czyli w początku Bóg stworzył Bóg, Bara, Elohim, niebiosa i ziemię. Ale uwaga, oczywiście to słowo Bereshit to jest rzecz bardzo skomplikowana. I teraz lingwiści, filolodzy nie są już tak bardzo przekonani, że to słowo oznacza rzeczywiście tak, jak go tłumaczymy na początku, tylko że jest to takie wprowadzenie, które oznacza, kiedy zaczął Bóg stwarzać niebo i ziemię. Albo że jest to forma tytułu. Nie oznacza to jeszcze samej czynności Boga, bo zobaczmy, najpierw Bóg stwarza inne rzeczy. Światłość, rozdziela te wszystkie otchłanie, więc jeszcze od razu na samym początku tych niebios i tej ziemi nie ma. Czyli ten pierwszy werset Biblii jest takim tytułem, który wprowadza w rzeczywistość stwarzania. Więc tak analogicznie patrząc, po pierwsze możemy sobie tutaj powiedzieć, aha, to jest coś podobnego i Jan Ewangelista chce nam pokazać co? Jak to się wszystko zaczęło? Czyli po prostu początki istnienia wszystkiego. Czy tak, kiedy przeczytamy cały prolog, albo przeczytamy dalsze wersety, okaże się, że wcale niekoniecznie. Że jest może tutaj właśnie taki czytelnik, no troszeczkę się pomylić. Dlaczego? Ponieważ rzeczywistość opisu stworzenia wszystkiego w prologu się zacznie dopiero od wersetu trzeciego. Więc moi drodzy, jeszcze nie dzisiaj nas to czeka. Za tydzień będziemy się zastanawiać, jak słowo stwarzało wszystko i co z tego wynika. I zobaczmy, moi drodzy, jeżeli właśnie patrzymy na problem, na prolog w takiej całości, i widzimy, że ta rzeczywistość stworzenia zaczyna się nieco później, to czym jest to arche? Niekoniecznie początkiem w naszym rozumieniu, ale jest, może być źródłem, może być istotą rzeczy. A raczej chcę zwrócić naszą uwagę na rzeczywistość. Jest bardzo trudno o tym mówić, bo nikt tego nie doświadczył, ani nikt tego nie widział i nikt nie może nic na ten temat powiedzieć. Rzeczywistość, w której nic nie było. Kompletnie nic. I istniał tylko Bóg. Czyli zobaczmy. To nie jest moment moment stwarzania świata, jak nam opisuje Księga Rodzaju. Próbuje nam też w poetycki sposób, bardzo symboliczny, pokazać, że Bóg stworzył wszystko. Wszystko to, co widzimy dookoła, to było dzieło Wszechmocy Bożej. Wszystkiego Bóg pragnął, chciał, odzwierciedla cały świat Bożą moc i Boże piękno. Ale uwaga, była rzeczywistość, nie chcę powiedzieć czas, bo wtedy jeszcze czasu nie było. Czas się rozpoczął dopiero wtedy, kiedy zaistniało stworzenie. Noc i dzień. Wtedy zaczęto liczyć czas. Ale istniała rzeczywistość, było źródło wszystkiego. To arche, to jest właśnie ta istota wszystkiego. Źródło wszystkiego, kiedy nic nie istniało i istniał Bóg. Czyli zobaczmy, my tutaj, w tym momencie wchodzimy w niesamowitą tajemnicę. Tak jakby ewangelista Jan, wypełniony Duchem Świętym, wciąga nas, wprowadza nas w tajemnicę wewnętrznego życia Boga. Kiedy Bóg istniał, ciesząc się tą wzajemną miłością, która przepływała pomiędzy boskimi osobami, i w końcu ta miłość wypłynęła na zewnątrz, i kiedy wypłynęła na zewnątrz, to co się stało? Wszystko zaistniało. Ale dopóki nie nastąpiło to działanie, jak mówi teologia, ad extra, czyli na zewnątrz, Bóg istniał i tam było bardzo intensywne życie wewnątrz Boga, ad intra. I o tym chce nam powiedzieć ewangelista Jan, że jest taka rzeczywistość, kiedy nic nie istnieje, kiedy nic jeszcze nie ma, ale jest ten, który jest źródłem wszystkiego, który jest arche dla wszystkiego, czyli jest tą główną zasadą, jakbyśmy powiedzieli językiem filozofów, bo do ludzi wychowanych w kulturze grecko-rzymskiej tak trzeba powiedzieć, jest jakaś zasada, jakaś istota, jakaś tajemnica, która ostatecznie tworzy wszystko, z której wszystko pochodzi i z której wszystko bierze wzór. I dlatego, żeby zrozumieć tajemnicę świata, tajemnicę samego siebie, swojej własnej osoby, tego, kim jesteśmy, tak bardzo potrzebujemy zanurzyć się właśnie w to, co było en arche, czyli w tym źródle, czyli w tym początku. Podobny wymiar tego słowa arche znajdziemy też na początku Ewangelii Marka. Na początku, znów mówię, na początku Ewangelia Marka też się zaczyna w taki sposób. Właśnie arche, czyli początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Chcąc nam pokazać i jednocześnie też źródło, skąd ta dobra nowina pochodzi. Że pochodzi od samego Jezusa. On jest jej początkiem. Czyli właśnie to jeszcze nie jest moment stwarzania. To jest odniesienie do źródła, do istoty wszystkiego i wejście w sferę Boga. Więc wchodzimy w sferę Boga, zaglądamy do środka i patrzymy, jak Jan to opisuje. Na początku było słowo, en arche, en hologos. Znów tutaj mamy odniesienie do tego istnienia, trwania. I kto trwa? Hologos. I ten termin oznacza słowo, myślenie, rozum, opowiadanie, relacja, historia, wiadomość, dialog, dysputa, podstawa, zasada, racja, motyw, uzasadnienie, pojęcie, porządek, teza. Już dalej nie byłam w stanie wypisywać, bo tego było tak bardzo, bardzo dużo. Także jest to słowo niesamowicie pojemne, ale bardzo często używane w kulturze greckiej, właśnie będące tą rzeczywistością, tą podstawą rzeczywistości niejako. nauką, zasadą istnienia wszystkiego, motywem, racją, też jakimś uporządkowaniem. Więc jest to słowo bardzo pojemne. Ale zanim jeszcze przejdziemy do rozwinięcia tego terminu w kulturze greckiej, czy przynajmniej na sposób grecki, potrzeba sobie zadać też pytanie, no dobrze, autor przecież był Żydem, mówił w języku aramejskim, czytał Biblię po hebrajsku, a zatem czy istnieje rzeczywistość słowa w Biblii hebrajskiej? Właśnie tak. To jest bardzo ważny termin też w Biblii hebrajskiej. Po hebrajsku słowo brzmi dawar, dawar. I od samego początku, kiedy właśnie Księga Rodzaju mówi nam o stwarzaniu, pokazuje, że Bóg stwarza mówiąc. Stwarza przez słowo. I rzekł Bóg i stało się. I właśnie mówienie Boga, komunikowanie Boga posiada moc sprawczą. To nie było trudne do zrozumienia dla starożytnych. Dlaczego? Bo my już tego tak nie czujemy w naszej rzeczywistości, dlaczego bardzo często rzucamy słowa na wiatr. Dzisiaj powiem tak, ale to mówię co innego i w ogóle ktoś nawet mówi słowa bardzo poważne, a potem się z nim wycofuje. Natomiast w starożytności było tak, że jeżeli osoba ważna mówiła słowo, to to posiadało niesamowite znaczenie. Król swoim słowem mógł zniszczyć, odebrać życie albo je ocalić. I starożytni wyobrażali sobie, że Bóg, też to byli Żydzi, ale nawet w narodach pogańskich, iż Bóg posiada o ile większą moc. Bóg cokolwiek wypowie, to tak się dzieje. To słowo Boga niejako stwarza rzeczywistość. I właśnie tak to się dzieje w Księdze Rodzaju, w tym pierwszym opisie. Zresztą nie tylko w Księdze Rodzaju, bo mamy w innych księgach też nawiązanie do tej stwórczej mocy słowa, że Bóg działa wypowiadając się, komunikując się też ze swoim stworzeniem. To jest też, moi drodzy, bardzo ważne, ta komunikatywność Boga, bo ona nam właśnie też pokazuje jakąś tajemnicę naszą. Że skoro Bóg jest tak bardzo komunikatywny, właśnie chce rozmawiać i mówić do swojego stworzenia, chce niejako to stworzenie wypowiadać, my jesteśmy obrazem i podobieństwem Boga i my też jesteśmy stworzeni do komunikacji, do relacji, do mówienia z innymi. Nie do milczenia czy odwracania się plecami, ale do komunikacji. To jest też ciekawa rzecz, że jedną z interpretacji rabinów, czym człowiek różni się od innych stworzeń? Oczywiście teologia zachodnia powie rozum i wolna wola. I bardzo słusznie, jest to bardzo prawdziwe. Ale rabini żydowscy byli bardzo praktyczni, i oni właśnie zwracali uwagę na rzeczywistość mowy. No bo zobaczmy, wszystkie te istoty żywe, ożywione, one posiadają w sobie tchnienie życia od Boga. Czują, oddychają, żyją, ale jak zauważyli rabini, tylko człowiek jest w stanie komunikować się w sposób rozumny, racjonalny. Oczywiście inne stworzenia też na jakimś tam swoim poziomie się komunikują, ale u człowieka jest to zupełnie coś innego. Jest to komunikacja zamierzona, rozumna. Człowiek komunikując drugim wyraża siebie, czy powinien przynajmniej wyrażać prawdę o sobie, przyjmować prawdę drugiego człowieka. I właśnie ten człowiek jest, tak przynajmniej rabini mówili, jest podobny do Boga i też jest stworzony do tej komunikacji. I uwaga, dlatego człowiek został zaproszony od razu do bycia w relacji, dlatego został stworzony mężczyzna i kobieta. Właśnie przede wszystkim w tym celu. Dla komunikacji na różnych płaszczyznach. Tak samo jak do relacji na różnych płaszczyznach. Że będzie to relacja małżeńska, przyjacielska, rodzinna, rodzice dzieci, przyjaciele, małżonkowie, czy jakakolwiek inna, my jesteśmy stworzeni, tacy jesteśmy. Dlaczego? Bo Bóg również wypowiada słowo. Bóg mówi, Bóg komunikuje i wszystko się dzieje. I my w tym jesteśmy również podobni do Boga. Dlatego właśnie nasza potrzeba bycia z człowiekiem, relacji, komunikacji, powiem jeszcze dalej, przyjaźni, to jest nasze podobieństwo do Boga. I im bardziej odkrywamy w sobie tę społeczność, ten wymiar społeczny, taką otwartość, to tym bardziej to podobieństwo się też ujawnia, taka komunikatywność. I jak to słowo działa w Starym Testamencie? Ja tutaj tylko rzucę kilka takich słów, ponieważ na temat samej teologii słowa w Starym Testamencie można mówić godzinami, bo jest bardzo dużo tekstów, które to objawiają, ale zobaczmy, to jest bardzo ważne, ponieważ kiedy Bóg chciał się objawić człowiekowi, to do niego mówił. Bóg rzekł do Abrahama: wyjdź ze swojej ziemi. Powiedział po prostu te słowa do niego. Możemy powiedzieć, no dał mu jakieś polecenie. Nie tylko. Bóg się przez to objawił jako ten jedyny, jako ten, który chce prowadzić życie Abrahama. Chcę pokazać teraz, twoje życie się zupełnie zmieni. Będziesz tym, który słucha, a ja cię będę prowadzić. Bóg się objawia. We wszystkich tych momentach, kiedy Bóg mówi do Abrahama, objawia się mu coraz bardziej i tym ekstremalnym momentem objawienia jest oczywiście to słowo, które zaprasza Abrahama do pójścia na górę Moria. To jest największe objawienie Boga w życiu Abrahama. I Abraham to przeżywa bardzo dotkliwie, ale poznaje Boga w taki sposób, który jest rzeczywistością zupełnie niepowtarzalną. Doświadcza Boga, który przekracza wszystko. Boga, któremu można oddać wszystko, ponieważ ten Bóg i tak mi wszystkiego, On mi nie zabiera niczego, On mi daje jeszcze więcej. I tego właśnie Abraham doświadcza, wsłuchając to, co Bóg mówi. Czyli zobaczmy, słuchanie słowa, słuchanie tego, co Bóg mówi, to poznawanie Boga, doświadczanie, odkrywanie, kim On jest. Czyli przez słowo Bóg stwarza, Bóg się objawia. No i oczywiście poucza, zaprasza do relacji, zaprasza do słuchania i ostatecznie zaprasza do przymierza. To jest, możemy powiedzieć, też taki zwolennik całej historii biblijnej, poszczególne przymierza, które Bóg zawiera z człowiekiem, one są zawierane właśnie w kontekście słowa. Bóg się zwraca do kolejnych bohaterów biblijnych, czy do Abrahama, czy do Noego, potem do Mojżesza, jest przymierze z całym Izraelem, czy do Dawida. No i w końcu w ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. To właśnie po to, aby się związać z człowiekiem, aby mu oddać siebie, aby też powiedzieć, bądź dla mnie. Bo przymierze znów jako ta niesamowicie ważna i piękna rzeczywistość biblijna, to jest taka wymiana. Kiedy Bóg mówi, ja jestem Twój. A człowiek odpowiada, tak, ja też jestem Twój. Ja jestem Twój, a Ty jesteś mój. To jest przymierze. To się może się dokonywać tylko pomiędzy osobami. W innych przypadkach mówimy o czym? O kontrakcie. To jest moje, a to jest Twoje. W przypadku relacji międzyosobowej i przymierza jest to wzajemne oddanie. Zobaczmy, to się też dokonuje przez słowa. Ja jestem Twój, a Ty jesteś mój. I to się dokonuje właśnie tutaj, to najgłębsze poznanie, ta miłość pomiędzy Bogiem i człowiekiem realizuje się właśnie w taki sposób również przez słowo. Czyli właśnie mamy tutaj ten wymiar komunikacji, relacji, bliskości, słowo, które poucza, które zbliża, które objawia Boga. Dalej to słowo jest też bardzo mocno obecne w tradycji mądrościowej, nie tylko właśnie w opowiadaniach o patriarchach czy o prorokach, którzy byli tymi piewcami słowa, przekazywali słowo Boga, Ale w tradycji mądrościowej mamy takie dwa ciekawe obrazy. Pierwsze to jest z Księgi Mądrości z 18 rozdziału. Znów nie chcę robić dygresji na temat Księgi Mądrości, bo nie ruszymy dalej naprzód, ale jest to naprawdę niesamowita księga. To jest interpretacja historii zbawienia spisana oczyma zhelenizowanego Żyda. Tak można powiedzieć najkrócej. Czyli też używa Greki, kategorii kultury greckiej, ale opisuje wydarzenia narodu wybranego. I przede wszystkim koncentruje się na tematyce eksodusu, czyli wyjścia. I kiedy chce opowiedzieć o wyzwoleniu, o tej rzeczywistości zbawczej, której doświadczył Izrael podczas nocy paschalnej, to mówi to w sposób niesamowicie dobitny i poetycki. Gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy, wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz, jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi. I stanąwszy, napełniło wszystko śmiercią. Nieba sięgało i rozchodziło się po ziemi. To jest poetycki obraz dziesiątej plagi, czyli tej plagi, która skazywała niewiernych, a ocalała Izraela. I tutaj, zobaczmy, to Słowo Boże jest porównane do srogiego wojownika, który niesie rozkazy Boga, czyli tym, którzy wybierają śmierć, ponieważ Egipcjanie, odrzucając Boga, jedynego Boga Izraela, wybierali śmierć, przynosi to Słowo. A tym, którzy wybierają Boga Izraela, dają się pomazać krwią baranka paschalnego, przynosi życie. To jest kolejny obraz, właśnie starotestamentowy obraz słowa. Słowa, które może uśmiercić i ożywić, w zależności też, jakie przyjmuje. Ale mamy też drugi obraz. Tu mamy obraz wojownika, ale w księdze Syracydesa, podobnie też w księdze Przysłów, podobny, mamy obraz kobiety. Bardzo piękny, subtelny, delikatny obraz mądrości Bożej. Wyszła z ust Najwyższego. Co wychodzi z ust? Słowo. Niebem mgła okryłam ziemię, zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie obłoku, okrąg nieba sama obeszłam i przechadzałam się po głębi przepaści. Na falach morza, na ziemi całej, w każdym ludzie i narodzie zdobyłam panowanie. Pomiędzy nimi wszystkimi szukałam miejsca, by spocząć. Szukałam, w czym dziedzictwie mam się zatrzymać. Wtedy przekazał mi Stwórca wszystkiego, ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: w Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo. I Słowo Boże obejmuje mieszkanie, rozbija namiot, co dokładnie też w dalszych wersetach powtórzy prorok Janowy, w narodzie wybranym, w Izraelu. Właśnie poprzez to słowo kierowane przez wieki do bohaterów biblijnych, ale przede wszystkim w tym biblijnym rozumieniu przez Torę, przez prawo, które Bóg dał Izraelowi. To był znak, możemy powiedzieć, takiego nawet zmaterializowanego Bożego Słowa, które stało się obecne w narodzie wybranym. Dlatego, moi drodzy, po dzień dzisiejszy Żydzi tak bardzo czczą zapisany Słowem Bożym zwój. Z tak wielkim szacunkiem go traktują. I nie pozwalają zniszczyć jakiejkolwiek kartki czy fragmentu, który niesie na sobie zapis Bożego imienia. To jest świętość. W tym słowie jest świętość. Kolejnym elementem zawierającym słowo są oczywiście psalmy. Też tylko bardzo tak przykładowo podam dwa, które odnoszą się do rzeczywistości Słowa Bożego. Tutaj pierwszy w tym wymiarze stwórczym, psalm 33. Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego. Co nam dokładnie powtarza Księgę Rodzaju. I też inny wymiar słowa, zbawczy, leczący wymiar słowa. posłał swe słowo, aby ich uleczyć i wyrwać z zagłady ich życie. Psalm 107. Oprócz Biblii Hebrajskiej, oczywiście moglibyśmy tutaj całymi godzinami omawiać te teksty zawierające w sobie ten termin słowo, słowo Boga, mowę Boga. Mamy też bardzo ciekawą rzeczywistość, a mianowicie targumy arameńskie. Targum jest to tłumaczenie Biblii hebrajskiej na język arameński. Początkowo te tłumaczenia, one dokonywały się prawdopodobnie w kontekście liturgii synagogalnej. Po powrocie z wygnania babilońskiego mieszkańcy Judy coraz mniej rozumieli język hebrajski. Wielu z nich nie było biegłych w tym języku. Był to oczywiście język liturgii, język Słowa Bożego spisanego. Natomiast mówiono w języku aramejskim, bardzo podobnym do niego, ale jednak pewne różnice były. W związku z tym po takich czytaniach w liturgii synagogalnej tłumaczono początkowo ustnie, a potem z biegiem czasu, po wielu latach czy nawet wiekach, te targumy spisywano. Dlaczego one są ważne? Ponieważ stanowią nie tylko tłumaczenie, tak, to tutaj tekst hebrajski, tutaj tekst arameński, ale stanowią również niektóre z nich interpretacje. Dlaczego? No bo pomyślmy, jak jakiś tekst Biblii Hebrajskiej był bardzo trudny, czy skomplikowany, czy bardzo też taki stawkowy, niewiele mówił, no to tłumacz tłumaczył wprost i jeszcze coś dodawał, żeby ludzie mogli zrozumieć. I to jest dla nas bardzo cenne, ponieważ pokazuje nam, jak na przykład w drugim, czy w pierwszym wieku przed Chrystusem, czy w czasach Jezusa rozumiano, czytano, komentowano Słowo Boże. Jest to dla nas ważne, ponieważ pokazuje nam, jak Duch Święty naród izraelski prowadził do odkrycia Mesjasza. Ponieważ w tym targumie pojawia się aramejski termin memra. Po hebrajsku słowo to jest dawar, pochodzi od czasownika diber, czyli mówić, a w języku aramejskim to jest memra i pochodzi od słowa hebrajskiego, też aramejskiego, amar, memra od amar, to co powiedziane. To jest też takie ciekawe, że tłumacze targumów mieli tak bardzo wielki szacunek do imienia Bożego, że bardzo często go pomijali, co też możemy zauważyć nawet już w późniejszych tekstach aramienicznych i po dzień dzisiejszy są różne imiona, zamienniki. Z szacunku do Boga się tego imienia Jego nie wypowiada, czy nawet ci tłumacze nie chcieli mówić wprost o Bogu, więc zaczęli posługiwać się tym terminem Słowo Boga, żeby pokazać działanie i moc samego Boga. To mamy właśnie często używane w liturgii synagogalnej. Stąd też niektórzy uczeni uważają, że pierwsze słowa prologu w Ewangelii Jana, one są takim chrześcijańskim targumem, czyli tak jakby chrześcijanie na swój sposób przełożyli i skomentowali właśnie początek Księgi Rodzaju. Używając pewnych terminów, inne dostosowali właśnie do swoich potrzeb. I tutaj taka próbka, też jeszcze potem do tego nawiążę, bo wiadomo, że Księga Rodzaju mówi nam od razu o stworzeniu, my jeszcze o tym nie mówimy, ale też żebyśmy od razu zobaczyli użycie tego terminu słowo w targumie, targum neofiti. I przedziwna rzecz, pojawia nam się odniesienie nawet do Syna Bożego. To jest rzecz bardzo tajemnicza. Więc ten targum mówi nam tak. Na początku w mądrości Syn Pana udoskonalił niebo i ziemię. I słowo Pana, czyli właśnie ta memra, powiedziało, niech się stanie światłość i stała się światłość według zarządzenia Jego słowa. Także w tych czasach jezusowych było bardzo często właśnie używane, powstawały różnego rodzaju poematy, nie tylko targumy, które podkreślały niesamowitą ważność Bożego Słowa i to, że Bóg przez to swoje Słowo działa. Istnieje taki bardzo piękny midrasz, nazywa się Poemat Czterech Nocy. które nam opowiada o tym, jak Bóg przez swoje słowo działa w czterech najważniejszych fazach historii zbawienia. Są cztery noce zbawienia opisane. To jest pierwsza noc, kiedy słowo stwarzało. Druga noc, kiedy słowo prowadziło Abrahama na górę Moria. Trzecia noc, to jest noc wyjścia z Egiptu. To właśnie, co cytowałam na temat Księgi Mądrości, kiedy Słowo Boże było tym wyrokiem zagłady dla Egipcjan, a ocaleniem dla Izraela. I czwarta noc, to jest noc Mesjasza. No, my ją oczywiście łączymy z Jezusem Chrystusem. Naród wybrany może jeszcze oczekuje na tę czwartą noc, kiedy Mesjasz się objawi. I mamy kolejny element rozumienia słowa, mianowicie tego świata grecko-rzymskiego, bardziej greckiego, bo stąd pochodzi rzeczywistość filozofii. I tutaj takim bardzo ciekawym łącznikiem pomiędzy światem semickim i światem greckim jest człowiek zwany Filonem, Filonem Aleksandryjskim. Był to i Żyd, bardzo wykształcony, i jednocześnie też człowiek, który fascynował się filozofią grecką i próbował łączyć te dwie rzeczywistości, pragnąc wykazać wyższość objawienia danego Izraelowi nad filozofią grecką. A żeby to wykazać, posługiwał się właśnie kategoriami świata greckiego, filozofii greckiej. Filon żyje tak w czasach tuż przed Jezusem, czy nawet trochę może się zahacza w czasach Jezusa, na przełomie er 20 rok przed Chrystusem, 40 rok po Chrystusie, czyli tak właśnie w tym czasie przełomowym. Także i w synagodze w Aleksandrii wyjaśniał Biblię hebrajską, czy też dokonywał tłumaczenia, czy posługiwał się Septuagintą, a w sposób szczególny umiłował sobie filozofię Platona, platoński sposób postrzegania świata. Chcąc oczywiście przez to wykazać wyższość objawienia danego Izraelowi. Zanim doszedł do Platona, oczywiście już zauważył, że we wcześniejszej filozofii greckiej, filozofii przyrody, u Heraklita już ta rzeczywistość logosu się pojawia. Co uważał Heraklit? Że logos był, że to słowo właśnie, logos był odwiecznym pierwiastkiem rzeczy, nadającym światu zasadniczą jedność, dominującym pod powszechną zmiennością. Był to taki prarozum, który wprowadził porządek w kosmosie i nadał mu odpowiedni kształt. Ale Filon poszedł jeszcze dalej, ponieważ był to Żyd wierzący, właśnie monoteista, nie tyle wierzący w jakieś tam bóstwa pogańskie, wiedział, że Bóg jest absolutnie, no, jakoś niezgłębialny i że my praktycznie możemy więcej o Bogu powiedzieć, że nie wiemy, niż wiemy. I nie zdołamy wyrazić Boga, tajemnicy Boga, przez wymyślanie Jego różnych atrybutów, co oczywiście było bardzo mocno powszechne, używane w świecie semickim, gdzie Bóg był bardzo często przedstawiany antropomorficznie, żeby go w jakiś sposób rozumieć. Ale dla Filona każde takie rozumienie Boga było ograniczeniem. Bo Bóg nie jest taki jak my. My możemy go sobie w ten sposób tłumaczyć, natomiast on wszystkie te atrybuty i wszystko, cokolwiek powiemy o Bogu, to jest mało. I właśnie Filon uważał, iż właśnie ta natura Boga jest nie do wypowiedzenia, nie do poznania ostatecznie i bardziej możemy mówić o Bogu, że jest, a nie jaki jest. To, oczywiście ktoś tutaj mógłby zaprotestować, powiedzieć, że widać to Boże działanie w świecie, ale to zastanowiło Filona. Mówi, skoro Bóg jest tak niepoznawalny, jest tak absolutnie przekraczający wszystko, no to skąd my wiemy? Jak to do nas dociera, że On się objawia w świecie? Bo się objawia w świecie i widzimy skutki Jego działania. I Filon tutaj zaczął myśleć, koncypować, a może jest jakiś pośrednik? A może jest jakaś rzeczywistość pomiędzy tym niepoznawalnym, tajemniczym, niepojętym Bogiem, a naszą biedną ludzką rzeczywistością? No właśnie, jest. I spróbował właśnie wytłumaczyć tę wzajemną bliskość Boga i stworzenia, która się wydaje nieprawdopodobna, przez fakt właśnie istnienia logosu, właśnie tego słowa pośrednika pomiędzy Bogiem i światem. To jest właśnie taka bardzo ciekawa, oryginalna myśl filonowa, która włączy w sobie dwa światy. Świat semicki, tajemnicy Boga, jedynego, niepoznawalnego i świat grecki, właśnie tych platońskich idei i pośrednictwa pomiędzy światem duchowym i światem materialnym. Czyli według Filona logos to był umysł Boga. Umysł Boga, w którym się wszystko dokonuje i którym Bóg się posługuje przy stwarzaniu, a następnie podtrzymywaniu świata w istnieniu. To może nam tak się wydawać trochę abstrakcyjne, bo my mamy, każdy z nas ma swój umysł i to nam się wydaje takie zupełnie normalne, integralne. Ale Filon chce pokazać, że no Bóg jeszcze no przekracza tę rzeczywistość umysłu. Jego nie można zredukować do samego umysłu, ale można powiedzieć, że jest przy nim taka rzeczywistość jeszcze dodatkowa, ten logos, przez który ten niepoznawalny Bóg komunikuje się ze światem i go podtrzymuje w istnieniu. I właśnie również przez ten logos, przez tego pośrednika, Bóg jest obecny ze światem i się z nim komunikuje i można go nawet w tym świecie rozpoznawać, widzieć. On go podtrzymuje w harmonii, w istnieniu. I logos tutaj dla Filona był takim modelem wszystkiego, bo mówi, no nie można niczego wytworzyć, jak się nie ma modelu jakiejś rzeczywistości. A więc ten boski logos był modelem do stworzenia wszystkiego. Czyli właśnie takie miejsce, no to są wyrażenia z filozofii Platona, miejsce boskich idei, jakichś wzorców, które potem stały się, zostały odzwierciedlone w konkretnych bytach świata. Też ciekawe rzeczy, zobaczmy, Filon, jak jeszcze logos określał, nazywał go archanioł, posłaniec Boga, arcykapłan stawiający się za światem. Jak to nam rodzinnie brzmi? Czy wreszcie właśnie pierworodny syn Boga? Pojawiały się takie określenia, takie stwierdzenia. Zobaczmy, jak Pan Bóg bardzo powoli, stopniowo przygotowywał na przyjście swojego syna. Nie możemy tak do końca powiedzieć, że nie było możliwości wejścia w tę tajemnicę, poznania jej. No po prostu tych rzeczywistości nie znano, nie otwierano się na tę naukę, którą, do której stopniowo też i naród wybrany dochodził akurat tutaj przez nauczanie Filona. No dobrze, więc mamy te trzy podstawowe światy. Mamy świat Biblii hebrajskiej, aramejskich targumów i filozofii greckiej, w której widzimy, że ta rzeczywistość słowa jest tak bardzo ważna. I łącząc te trzy rzeczywistości widzimy niesamowitą otwartość Jana na łączenie tych światów. Że Jan tutaj wchodzi też w dialog z kulturą pogańską. Że nie chce tylko i wyłącznie tego objawienia zatrzymać dla narodu wybranego. Zobaczmy, to nie jest tylko to, jak na przykład wyjaśnienie, że Jezus jest tym, który wypełnia zapowiedzi proroków. Prorocy zapowiadali Mesjasza, no więc mamy takiego Mesjasza. Jest nim Jezus z Nazaretu. Dla Ewangelisty Jana to jest za mało. On sięga o wiele głębiej. Sięga właśnie do tej rzeczywistości przed wszystkim, żeby pokazać tajemnicę tożsamości, kim był Jezus z Nazaretu, Jezus Chrystus, zanim stał się ciałem. Jest to absolutna rewolucja w Nowym Testamencie. Odkrycie właśnie i wypowiedzenie tej prawdy. I żeby o tym opowiedzieć, Jan łączy te dwa wymiary świata semickiego, przygotowania, jakie daje Biblia Hebrajska i Targumy, i również te elementy poszukiwania prawdy, które są obecne w filozofii greckiej. Więc dialog również z kulturą pogańską. Czy tak jak sobie powiedzieliśmy, w helenizmie właśnie to słowo było uważane za zasadę łączącą wszechświat. jakąś siłę porządku kosmicznego, kierowało wszechświatem. Czy też no, w innych prądach, nawet w gnostycyzmie później właśnie też było odniesienie do tego słowa, które wyprowadzało z niewiedzy do światła, z braku poznania do poznania. Czyli w wielu prądach myślowych to słowo było obecne. Natomiast właśnie w samej egzegezie żydowskiej podkreśla się różnicę pomiędzy Bogiem i światem. Pomiędzy tym, że no, Bóg jest Bogiem, a stworzenie jest stworzeniem i Bóg się w tym stworzeniu w jakiś sposób objawia. W jaki sposób się może objawiać? Właśnie przez swoje słowo, które następnie przemienia się w działanie. Biorąc pod uwagę właśnie Filona, to Logos był taką hipostazą pośrednią. Jeszcze tutaj oczywiście Filon nigdy nie doszedł do tego, niestety, że Słowo jest Bogiem. Ten Logos był taką hipostazą, czyli taką postacią pośrednią pomiędzy Bogiem a światem. Taka drabina, hierarchia bytów, to mamy właśnie tutaj taki byt pośredni. No i właśnie, do czego tutaj teraz dochodzimy? Już mamy trochę tych wiadomości na temat Logosu i pora sobie odpowiedzieć, co jest treścią tych trzech stwierdzeń, że na początku było Słowo, że Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. To są trzy bardzo ważne prawdy, które no, myślę, że stanowią dla każdego z nas podstawę wiary. I bardzo też ważne, żeby się do nich nieustannie odnosić. W tym pierwszym wersecie mamy ukazaną tajemnicę Boga za pomocą trzech kategorii, trzech elementów. Najpierw mamy ten element czasowo-źródłowy, tak on go określiła, czyli na początku, czyli Słowo jest przed wszystkim. Jak już nawet chcemy to mówić z perspektywy naszego wymiaru czasowego, no bo niestety jesteśmy ograniczeni czasem i przestrzenią. I trudno jest nam sobie wyobrazić, że było coś takiego, kiedy było nic. Bo jak możemy sobie wyobrazić nic? Nie jesteśmy w stanie. No ja przynajmniej, mi już dalej mózg nie sięga. Ale jeżeli weźmiemy kategorię czasową, to możemy przyjąć takie założenie. Słowo istnieje przed wszystkim istnieniem, przed każdą rzeczą, która istnieje. Czyli to nam pokazuje bardzo ważną rzecz, moi drodzy, że to słowo, ten logos, jest czymś innym niż świat stworzony. Jest ponad nim, jest pierwszy. I w tym rozumieniu czasowym, i w rozumieniu pochodzenia. To jest pierwsza prawda. Słowo jest przed wszystkim. Druga prawda, drugi element, kategoria relacyjna, odniesieniowa. Czyli słowo jest u Boga. Kaichologos en proston theon. Słowo było ukierunkowane ku Bogu. Czyli ten logos nie jest, tak jak mówił Platon, czy potem Filon to podjął, emanacją, jakimś przebłyskiem tylko Boga wobec świata, przebłyskiem siły Boga wobec świata, ale ten logos jest jakimś ja, jest osobą, bo tylko osoba może wejść w relację z drugą osobą. Na równi. Czyli mamy tutaj rzeczywistość odniesienia, relacji. Ten logos jest w relacji do Boga, w osobowej relacji. Są na siebie ukierunkowani. Czyli zobaczmy, na tym polegało, gdzie my to znów wyrażamy za pomocą kategorii naszego ziemskiego języka, bo nam się to może wydawać bardzo takie monotonne. No, no pomyślmy, odwiecznie, kiedy jeszcze nic nie istnieje, nie ma czasu, Słowo się patrzy na Boga i Bóg się patrzy na Słowo. No i tak trwają. No i cóż w tym takiego niezwykłego możemy powiedzieć. Ale znów weźmy pod uwagę, że znów jest to język dla nas ludzi możliwy do wyrażenia. My nie jesteśmy w stanie w najmniejszym stopniu opisać to, mogliby nam wyrazić tylko mistycy, co się dzieje, kiedy pomiędzy osobami Trójcy przepływa właśnie ten przepływ miłości. Jakie to jest życie? Jaka to jest pełnia, jakie to jest szczęście. I kiedy właśnie to czytamy, słowo było u Boga, to możemy godzinami zatrzymać się, pozwolić naszemu umysłowi myśleć, nie wiem, myśleć, kontemplować, zachwycać się, no już nie wiem, do czego jesteśmy zdolni, o tym przepływie miłości, która następuje pomiędzy Bogiem i Jego Synem. Miłość, która płynie. I bardzo ważne jest, żeby się na tym zatrzymać, moi drodzy. Bo my wszyscy mamy ogromną potrzebę powrotu do naszego początku, do naszego korzenia, skąd pochodzimy. I aby wejść w doświadczenie, że ta miłość jest dla mnie, o czym będziemy mówić sobie za tydzień, bo już będziemy mówić o nas, teraz jeszcze nie mówimy o nas, tylko o życiu samego Boga, potrzeba zatrzymać się, niejako patrzeć z zachwytem, jak ta miłość przepływa pomiędzy osobami boskimi. Że to bycie ku Bogu słowa jest to najbardziej prosty, nieskomplikowany zapis tej cudownej relacji miłości. Nieskończonego życia, nieskończonego szczęścia, które zachodzi pomiędzy Bogiem i Jego Synem. Teologia dogmatyczna, tak to powiem, mnie to niesamowicie osobiście zachwyca, że ten przepływ miłości to jest to nieustanne rodzenie Syna, Słowa przez Ojca. Że Syn cały pochodzi od Ojca. To jest to odwieczne rodzenie. Ojciec patrzy z miłością i rodzi się Jego Syn. Syn jest cały przyjmowaniem tej miłości, a Ojciec jest cały dawaniem tej miłości. Zobaczmy, kiedy wchodzimy w rozumowanie, w rozważanie tej rzeczywistości, jeden krok i przejdziemy na nas, do naszej rzeczywistości, do naszych potrzeb i pragnień, do naszego przeznaczenia. Bo odkryjemy za niedługo, że my jesteśmy wezwani do tego samego. Żeby odkryć siebie, trzeba również odkrywać to nasze źródło, jakim jest Bóg. Tą samą relację. Bóg jest w ogóle nazwany relacją, więzią, związkiem. I te właśnie słowa Jana w genialny sposób oddają nam tę tajemnicę Boga, jaką jest rzeczywistość relacji Ojca i Syna. I trzeci element, niesamowicie ważny również, element jakościowy. Słowo było Bogiem. I to jest, moi drodzy, bardzo ważne, ponieważ zobaczmy, jeżeli i w Biblii Hebrajskiej, i w Targumie, i u Filona ta rzeczywistość słowa jest, czy nawet mądrości Bożej, jest zawsze troszeczkę niżej. To jest jakiś element pośredniczący, czy jakaś emanacja. Tutaj nie ma równości. Więc Jan bardzo konkretnie nam tę rzeczywistość wyjaśnia, że na tym płaszczyźnie natury Słowo jest takim samym Bogiem jak Bóg. W jaki sposób się to odbywa? Tutaj całą, moi drodzy, rolę największą odgrywa rodzajnik, a właściwie jego brak. Bo zobaczmy, kiedy wcześniej w tekście greckim Bóg słyszymy w prologu, Słowo było u Boga, Słowo było u Boga, to obydwa te terminy Słowo i Bóg posiadają rodzajnik. Czyli jest to konkretne Słowo, ta osoba Słowa i jest hoteos, czyli konkretna osoba Boga. Chodzi tutaj oczywiście o Boga Ojca, pierwszą osobę Trójcy Świętej. Natomiast w tym kolejnym zdaniu środkowym mamy stwierdzenie teos en hologos. Oczywiście w zdaniu greckim, kiedy chcemy znaleźć podmiot, to zawsze szukamy rzeczywistości z rodzajnikiem. Czyli mamy hologos, słowo, en, było, teos, Bogiem. I to właśnie nam pokazuje, że to słowo teos bez rodzajnika jest wskazaniem natury tego słowa. I nie możemy też tutaj mówić o pewnym pomieszaniu osób boskich, bo takie herezje istniały. Istniała taka herezja, która mówiła, że Bóg jest jeden i się objawia. Raz jest Ojcem, raz jest Synem, raz jest Duchem Świętym. Takie herezje w chrześcijaństwie były. Więc zobaczmy, jak bardzo cudownie tutaj to proste stwierdzenie Janowe nam rzecz prostuje. Słowo jest Bogiem, ale nie Bogiem Ojcem, ale posiada boską naturę. I to jest, moi drodzy, niesamowicie ważne zdanie, bo ono nam pozwoliło, doprowadziło mądrych, świętych ojców Kościoła do ustaleń dogmatycznych w IV wieku. Bo te liczne herezje, które się zaczęły, trzeci, IV wiek, jeszcze wcześniej też miały miejsce, ale szczególnie wtedy się nasiliły, herezje przeciwko właśnie, wynikające z nierozumienia tajemnicy Chrystusa, kim On jest, czy człowiek, czy Bóg, czy bardziej człowiek, czy bardziej Bóg. Zawsze te dwie rzeczywistości się bardzo mocno mieszały. Więc prorok Janowy nam to wyjaśnia niesamowicie. Pokazuje, zanim Słowo się wcieliło i stało się ciałem, objawiając nam się jako Jezus z Nazaretu, było Bogiem. Istniało, zanim wszystko się stało. Zobaczmy, jakie to jest proste. To jest prawda wiary, którą my doskonale znamy od dzieciństwa, ale musiała być wyartykułowana we wspólnocie chrześcijańskiej, bo herezje były bardzo, bardzo liczne. Więc Słowo jest Bogiem, tak samo jak Hoteos, czyli Bóg Ojciec, ale jest odrębną osobą. I moi drodzy, już tak kończąc, oczywiście te wszystkie dysputy na temat słowa można bardzo długo rozwijać, bo jak widzimy, jest to temat bardzo szeroki i bogaty. Widzimy, że właśnie jest różnica pomiędzy naszą rzeczywistością świata stworzonego, ludzi, a tą rzeczywistością słowa. My mamy nasz początek. Każdy z nas może określić datę swoich urodzin, przyjścia na świat. Są tacy, którzy nawet mogą prawie znać, jeżeli się o to zapytali rodziców, moment swojego zaistnienia, czyli poczęcia. To jest też możliwe, ale Bóg jest ponad tą kategorią, jest ponad tą rzeczywistością. Jest tym źródłem, które nie ma początku, a świat ma ten swój początek. I Słowo znajduje się poza tym światem, jest w odniesieniu do Boga, należy właśnie do innej sfery, do tej sfery boskiej. I jednocześnie jest Bogiem, czyli należy do tej rzeczywistości innej niż świat. A jednocześnie, tak jak zobaczymy, bo moi drodzy, na tym, co sobie powiedzieliśmy teraz, to nie może się zakończyć. Bo to wszystko, co dziś mówimy, to nabiera dopiero pełnego rozmachu, kiedy to połączymy z następną częścią, czyli odniesiemy Słowo do stworzenia. Bo Logos najpełniej się wyrazi w stworzeniu. Najbardziej objawi siebie w nas. I dlatego wtedy, kiedy czytamy, słyszymy, na początku było Słowo, to jest też nasze źródło. I my musimy się do tego Logosu odwiecznego zbliżać jako do naszego źródła i w nim znajdować nasz wszelaki początek. Mój początek. Że zapraszam do właśnie takiej kontemplacji. My dzisiaj się jeszcze na chwileczkę, kto może, zatrzymamy na uwielbieniu Pana za Jego tajemnicę, za tajemnicę życia Bożego. I wszystkich bardzo serdecznie zapraszam za tydzień, kiedy będziemy słuchać o nas, o tym, jak Słowo stwarza, Słowo wypowiada każdego z nas. I my wszyscy jesteśmy odzwierciedleniem, znakiem